Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych. No i do omówienia zostały nam kolejne odcinki, czy mamy do omówienia kolejne odcinki Watchmen. Mieliśmy pomówić osobno o piątym i osobno o szóstym, ale tak się złożyło, że nie mieliśmy czasu, więc połączymy te odcineczki tutaj w jednym omówieniu. A jest o czym mówić. Tak jak wspominałem chyba poprzednio, ten serial, albo gdziekolwiek wspominałem, w każdym razie, ten serial ma troszkę taką konstrukcję jak i komiks, nie? Że poszczególne zeszyty w komiksie Alana Moore'a były poświęcone punktom widzenia różnych postaci. Czyli widzieliśmy wydarzenia z punktu widzenia różnych postaci, poznawaliśmy też te postacie lepiej, to się później fajnie wszystko spinało. No i tak jest właśnie z tymi odcinkami, znaczy w ogóle z tym serialem. Poprzednio mieliśmy chociażby odcinek skupiony o postać Lori, no a teraz odcinek piąty jest poświęcony przede wszystkim bohaterowi o pseudonimie Looking Glass. I muszę powiedzieć, że to nie wiem, jakie są wasze wrażenia, to był mój ulubiony odcinek do tej pory, bo ta postać, która do tej pory wydawała mi się bardzo taka enigmatyczna i dziwna i właśnie wyglądała po prostu jak no, jakiś typ przypominający Rorschacha mocno, no dzięki temu odcinkowi naprawdę nabrała sporo głębi i okazuje się, że jego motywacja, jego dziwne zachowania, jego jakieś paranoje, nawet ta jego głupia maska ma jakieś szersze znaczenie, nie? I to wszystko się łączy z jego genezą. De facto jest geneza tej postaci. I tego super bohatera, jakby nie patrzeć, nie? I to jest oczywiście połączone jednocześnie z finałem komiksu. Bo zresztą odcinek się zaczyna od tego flashbacku, gdzie mamy już dosłownie minutę przed Armagedonem, jakby nie patrzeć, nie? No i poznajemy naszego bohatera, który jest członkiem jakiejś, nie wiem, jakiejś grupy religijnej, jakiejś sekty, która tutaj mówi, że koniec jest blisko i proszę się tutaj nawrócić. No i zostaje wykorzystany nie po raz ostatni przez kobietę w swoim życiu, która zostawia go nagiego w tym pokoju luster na moment dosłownie przed tą wielką ośmiornicą, kałamarnicą, która zostaje oczywiście w finale komiksu Moore'a sprowadzona na ziemię, co oczywiście też niszczy, czy zabija masę osób dookoła. Zresztą pięknie to jest w tym serialu przedstawione. Kurczę, z jednej strony, tak wiecie, no bardziej realistycznie, bo to jest jednak live action, ale z drugiej strony myślę, że te strony komiksowe są pięknie oddane w postaci tych obrazków, które widzieliśmy tutaj, tych trupów leżących na ulicach, tych kolorów, które się tam
wielka ośmiornica, która leży na tym bloku.
I masz zatrzymanie dokładnie na tym samym kadrze, nie? Tak. Jak w komiksie.
No i wiemy, że od tego momentu nasz bohater ma tę traumę, która skłania go do tego, żeby praktycznie cały czas się zabezpieczać na psychiczne ataki, więc ma tę maskę, która jest zrobiona z materiału, który uniemożliwia te ataki, a mój ulubiony detal to jest to, że nawet ta czapka baseballowa, którą nosi, jest pod spodem wyłożona tym samym materiałem. No i oczywiście to skłania go do bycia na przykład liderem tej grupy wsparcia, co jest trochę ironiczne, bo on chyba jest najbardziej doświadczony w ogóle, znaczy doświadczony. Największy ma problem z tą całą z tym, jak to się nazywało, i Interdimensional chyba, coś tam, no nie wiem, no, coś jak PTSD, tylko na rzecz oczywiście tutaj ataków międzywymiarowych.
Z tej całej grupy on był najbliżej, jak rozumiem, w większości to są ludzie, którym albo ktoś umarł, albo którzy się przerazili samym komunikatem, albo tak jak jeden gość mówi, którego matka tam była w jakiś sposób tym doświadczona, on z nich wszystkich jest tym jedynym gościem, który był właściwie o krok przed tym. Właściwie do końca nie wiemy, jak on przeżył, czy był dosłownie na granicy tego, czy...
Znaczy tam było tak, że niektórzy ludzie przeżyli, bo widać, jak on wychodzi, jak leżą te trupy, to widać, tam też jacyś ludzie chodzą po ulicy, nie?
Nieufarta po prostu.
Tak, a to było wyjaśnione, nie? Że nie wszyscy tam ginęli, nie tylko no, niektórzy przeżyli, nie? I to oni mieli też tą traumę. To też w komiksie było.
To jest jednym z tych niewielu.
Tak, jednym z tych niewielu.
No i jednocześnie to też wpłynęło na jego personę, nie? On w ogóle zostaje tym... Kurczę, jakby to powiedzieć, żeby nie zamotać. To jest bardzo fajnie wyjaśnione w tym odcinku, jak ten Looking Glass to jest troszkę jakby nie tyle on przebrany za kogoś, tylko jakby osobna persona, którą sobie stworzył po to, żeby no, czuć się pewniej i bezpieczniej, nie? I jednocześnie oczywiście ma też pracę, która polega na odkrywaniu kłamstw w tych badaniach fokusowych, co też jest super, bo też jest bardzo ironiczne swoją drogą, bo masz gościa, który zarabia na życie codziennie odkrywając kłamstwa i wyłapując te kłamstwa, a jednocześnie jakby całe życie, całe jego dotychczasowe życie jest oparte o to kłamstwo, którego się dowiaduje na końcu, o czym zaraz powiemy.
Dlatego takim ciosem jest to. Nie?
Plus on nie widzi tego kłamstwa przez ten cały czas, nie? Więc gość, który trudni się wyłapywaniem kłamstw, nie widzi tego, wiecie, największego kłamstwa, które cały czas ma przed sobą. To jest super. W ogóle mniej więcej właśnie dlatego ten odcinek mnie rusza i ta postać mnie rusza, nie? Bo to jest tak tragiczna postać, A jednocześnie też jedno, to też warto zaznaczyć, że jest zagrany fantastycznie przez tego aktora Tima Blake'a Nelsona, który jest no, fantastyczny w tej roli, bo jest no, współczujesz mu, z jednej strony też nie wiesz za bardzo, czego się po nim spodziewać i tak dalej. Czy jeszcze co odnośnie jego, powiedzmy, genezy i tych wcześniejszych wydarzeń macie coś do dodania?
Ja tutaj tylko dodam, że tak czekałem, żeby zobaczyć ośmiortą kałamarnicę i był ten moment, kiedy idzie ta kamera, wiesz, idzie, wychodzimy z tego parku rozrywki, ona idzie po tych ulicach, pojawiają się matki, mówię, o kurczę, nie chcę jednak zobaczyć, wiesz, chciałbym, żeby to jednak zostało, wiesz, w domysłach tylko, nie, bo to jest taka jednak rzecz, której do... To fajnie działa jako w domysłach, nie? Tak jak zresztą w Solo mieliśmy Kessel Run i takie rzeczy. Są fajne, o których nie widzisz, a o których się mówi i wspomina, nie? Ale jak ją pokazali, mówię, jest, kurde, jest, wiesz, Kalmar i masz Snyder, nie? Nie ma żadnych zmian. Kalmar musiał spaść, zaczął się teleportować w te budynki. I to wygląda po prostu piorunująco. To jest taki widok. Och, piękna rzecz.
Tej jest ten świetny motyw jeszcze z kampanią Hej, wróćcie do Nowego Jorku.
Która jak on szybko zauważa, za bardzo nie zadziała. No. Ale co jest ciekawe w tej postaci, to ta jego była partnerka, z którą rozmawia, którą mówi, że lata próbowała przekonać go, że nie ucieknie z jego ciuchami i nie zostawi go gołego w jakimś miejscu. Jakby to ten moment, który się tak pokrył, ta trauma, może by mu to minęło, gdyby po prostu został goły tam, ale że to się tak zderzyło z traumą ośmiornicy, to jakby tej kałamarnicy, no to jakby mu to na zawsze się wyryło, więc to. Ale jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, bo mówisz, że on jakby żyje, że on nie dostrzega kłamstwa, ale on nie dostrzega jeszcze jednego kłamstwa. On jest tak zafiksowany na punkcie tego ataku psychicznego, że jest w stanie... Jest ma kompletny tak zwany blind spot, ślepy punkt na tle wszystkich innych ludzi, którzy chcą na nim żerować na bazie tego ataku. No kupuje ten pieprzony alarm, który co ma robić tak właściwie? Nic, oczywiście, że nic nie robić, bo ci ludzie jak mogą mieć alarm, który wykrywa ataki z innego wymiaru, skoro my wiemy, że to nie jest atak z innego wymiaru. Więc tym bardziej oni nie mogą mieć technologii, która cokolwiek wykrywa. Więc on kupuje ten produkt, jeszcze im w stanie dodatkową kasę za przesyłkę płacić, sam go tam żyłuje ile się da, będąc kompletnie okłamywany. On okłamuje sam siebie, ale mówię, on jest w stanie wyłapać kłamstwo praktycznie we wszystkim, poza tym, co jest związane z samym atakiem. Tam jak mu byś powiedział, że masz pastylki, które jak będziesz żuł, to pewnie nic ci się nie stanie, to on by je pewnie kupił i by je żuł, nie? To jest taki jego ogromny, ślepy punkt w tym miejscu. Więc to jest według mnie ciekawe, że jakby nie tylko kłamstwo Ozymandiasza, ale to idzie dużo głębiej.
Tak, ale to było tak w ogóle, że on zajmuje się zawodowo, wiesz, drążeniem tych kłamstw, odkrywaniem ich, a jeśli chodzi o atak, to wiesz, on w żaden sposób nie próbował nawet podważać tego, że to nie jest atak, nie? Że on przez te wszystkie lata, to była taka rzecz, którą on nie chciał badać, nie chciał do tego wracać w żaden sposób, nie, to po prostu się stało.
Badał
to
był cały atak. Czas, ale w kontekście tak, nie czy to prawda, tak, tylko tak, jak to, się przed tym chronić.
Tak, ale on właśnie nie próbował odkryć, że może coś jest za tym więcej, nie, może nie jest powiązane, nie, ale nie, to jest atak, nie, że wszystko jest powiązane z tym, że to jest atak z innego wymiaru i nic innego, nie, to jest niesamowite, jak to właśnie działa w korelacji z tym jego robotą, nie, że jest zagubiony, jak on jest zagubionym człowiekiem, no, i to jest też wizualnie cały czas pokazywane, nie, że on na przykład jak ma tą maskę, to się zamienia w zupełnie inną postać, tak jak Łukasz mówił, nie? I też Blake cudownie to gra, nie? Znowu jak ją zdejmuje, no to znowu sobie zamienia w tego nagiego dzieciaka, który Wada. Przeżył ten, tak, że jest całkowicie jak... To jest pięknie pokazane w jego kontaktach z Lori, która mu zawsze każe ściągać tą maskę, nie? Jak siedzą w tym biurze, nie? Zdejmij tą maskę, ja wiem, kim jesteś, nie? A on, wiesz, ostatkiem sił już nie zdejmuje, że... Tak jakbyś się znowu odkrywał i znowu był tym nagim gościem, nie? Zupełnie.
Właśnie jak o tym myślisz, jeżeli jesteś chodzącym wykrywaczem kłamstw, masz naprawdę tak świetne oko do ludzkich odruchów, to kiedy ktoś ci mówi, że sprzedaje ci wykrywacz ataków z innego wymiaru, to chciałbyś się spotkać z człowiekiem, żeby ci to wprost powiedział, w twarz. Już nie mówiąc o tym, że jeśli to byłby naprawdę atak z innego wymiaru i w to byś wierzył, to byś chciał autentycznie sprawdzić, czy ten gość przynajmniej faktycznie wierzy w to, że to cię przed tym uchroni. Ale najwidoczniej w tym momencie on jest w stanie łapać się absolutnie wszystkiego, nie? To jest wręcz dziwne do tego stopnia, że myśli, że ktoś, kto ma taką traumę z tym związaną, to chciałby mieć pewność, że następnym razem będzie osłonięty, ale może to jest jedyny taki produkt na rynku, więc w tym momencie, skoro jest jedyny, no to nie będzie go podważał, bo Anusz jest nieprawdziwy. I wtedy to swoje małe koło ratunkowe, które gdzieś tam pozwala mu funkcjonować, no by sobie zniszczył. Więc myślę, że on to nawet celowo robi w tym momencie.
No i motywem jeszcze, który się powtarza, o czym wspomniałem, to jest ten motyw, że za każdym razem gość jest używany, no, wykorzystywany przez wszelkie możliwe kobiety, które spotyka w swoim życiu, nie? Jakby jego, wszelkie jego relacje z osobą przeciwnej płci sprowadzają się głównie do tego, że no, zostaje w jakiś sposób właśnie wykorzystana jego naiwność albo nie wiem, zaufanie i tak dalej, no bo pomijając oczywiście tą pierwszą panią, mamy oczywiście tą jego relację z żoną, która widać, że no, też nie należała do
utylizacja tutaj piesków.
No, generalnie widać, że tutaj też im się nie układało. Oczywiście Lori go wykorzystuje do tego, żeby złapać tej haki na Angelę. W zasadzie chyba tylko Angela jest tą jedyną osobą, która go do tej pory traktowała.
I właśnie dlatego ironiczne jest to, że ją zdradza.
To ją zdradza. Tą
jedyną,
tak,
osobę, która się przed nim otwiera, która jest wobec niego szczera, to akurat jej odbija sztylet w plecy.
No, w międzyczasie oczywiście ten nasz bohater dowiaduje się od tej swojej żony, do czego służą te pastylki, które Angela nosi ze sobą i które wiemy oczywiście pochodzą od jej dziadka, tak dobrze pamiętam. No, natomiast później mamy tę całą, no w zasadzie największy zwrot akcji, nie? Który też wynika właśnie z tych dziwnych relacji naszego bohatera z kobietami, gdzie poznaje tą dziewczynę w barze.
Na grupie.
Faktycznie na grupie. Później idą do baru. Nawiązuje z nią więź i tak dalej. Wspomina tam oczywiście, że nie ma przyjaciół i troszkę się przed nią otwiera. Natomiast oczywiście w którymś momencie, jak ona wychodzi, jeszcze jak będziecie chcieli dodać co do tego spotkania, to śmiało, ale jeszcze tylko dodam, że zanim ona wychodzi, w momencie jak ona wychodzi, no to on zauważa, że samochód, którym odjeżdża, to jest ten sam samochód, który był wówczas w trakcie tego ataku w pierwszym odcinku. Ten, który przewoził sałatę.
No. Spadła sałata.
Tak, i spadła jeszcze sałata. Więc
się okazuje, celowo spadła sałata.
To wszystko było celowo, nie? No i potem oczywiście dociera do siedziby do kawalerii. Okazuje się, że jego nowo poznana sympatia jest też jedną z członkiń tej grupy. Zdejmuje maskę i tak dalej. No i oczywiście on tam... w międzyczasie oczywiście był ten też jakby policja w tym momencie w Tulsie jest troszkę bezradna i nie wie za bardzo, czy też jednocześnie Angela, nie za bardzo wiedzą, jaki trop dalej pociągnąć, żeby odkryć, kim jest kawaleria i co chcą zrobić i tak dalej. Jedynym tropem jest w zasadzie ten kościół, w którym było to nagranie, które widzieliśmy już w pierwszym odcinku. No i nasz bohater, śledząc tutaj kawalerię, dociera też do tego kościoła. Okazuje się, że to jest w centrum handlowym, dobrze pamiętam, jakimś.
No. Nawet...
No, w każdym razie udaje mu się dotrzeć do tej siedziby i wtedy wszystko, okazuje się, że to wszystko była ustawka tylko po to, żeby go ściągnąć tutaj, bo kawaleria uznała, że to będzie dobry aset do tego właśnie, żeby go, żeby mieć go po swojej stronie.
Znaczy, by przy Angeli go użyć przede wszystkim.
No właśnie, bo kawaleria uważa, że Angela jest niebezpieczna i może tutaj wywrócić pokój i ich plany. Okej, dobra, niech ktoś przejmie, bo ja pewnie zapomniałem.
Najważniejsze, że to jest oczywiście wejście senatora Kina, którego wszyscy podejrzewaliśmy od dawna o współpracę i że ten cały jakby zamach, porwanie na pogrzebie było ustawione. Z tym, że no tutaj wychodzi ten najważniejszy element szefa policji powieszonego, który jak się okazuje był przywódcą całej kawalerii, ale Kin próbuje to ograć w ten sposób, że to nie jest tak, że ta kawaleria, że oni założyli tą kawalerię czy coś takiego, tylko że to była banda no redneków generalnie, i którzy dopuszczali się tego typu ataków i ani szef policji, ani on nie stają za tą białą nocą. To się stało przed i on dopiero szef przyjechał, żeby przejąć kontrolę zarówno nad policją, jak i jakby kontrolować obie strony po to, żeby do tego typu rzezi dalej nie dochodziło. Oczywiście na ile Kin jest tutaj szczery i na ile faktycznie zależy mu na dobrobycie obu stron, no to już możemy poddawać wątpliwości
kwestionować
jego motywację.
Też jest w tonie Watchmen, że mamy, powiedzmy, że ktoś wykorzystuje coś, co... Czy ktoś wykorzystuje jakieś narzędzie, które nie do końca jakby same z siebie jest czymś godnym pochwały i podziwu, żeby z drugiej strony, bo celu święca środki, tak? Żeby wykorzystać coś w dobrym celu, co samo z siebie niekoniecznie jest dobre.
I to jest ciekawe właśnie to, na ile oni obaj to działają, no bo w tym wypadku Kin również tutaj mówi, że teraz on przejął władzę nad tą kawalerią, czyli wygląda to, że oni byli niezorganizowaną grupą, której raz udało się zorganizować i doprowadzić do masakry. I co jest tutaj bardzo ciekawe, to pokazane jak, jeżeli Kin, a wcześniej szef policji, stali na szczycie czegoś takiego, to jak cały bezsensowny jest cały motyw masek, które kompletnie nic nie dają w tym momencie. Jeżeli się nad tym zastanowisz, to w tym momencie cały ten pomysł z pseudonimami, z maskami, to nic nie daje. Wszyscy doskonale wiedzą, one nigdy nikogo nie ukryły. Zarówno Laurie, jak i tutaj Keen, dokładnie wiedzą, kim jest Wade, Looking Glass, dokładnie wiedzą, kim jest Angela i jesteśmy w stanie założyć spokojnie tych wszystkich Red Scare, Pirate Jane i wszystkich tych innych dziwnych doskonale również tożsamości znają. Więc te maski jakby przed niczym nie chronią kompletnie. I to się i według mnie to jest bardzo kluczowy moment dla całych Watchmen, bo pokazuje, jak ta cała inicjatywa jest o kan dupy rozbić generalnie.
No to pomaga utrzymać fasadę. No i w tym świecie utrzymywanie fasady jest akurat bardzo ważne.
Ale nic po tym. I dalej masz coś, co według mnie będzie kluczowe dla dalszych odcinków pod wieloma względami, czyli oczywiście ujawnienie tego nagrania Ozymandiasza. I już widziałem w sieci różne pewną krytykę do tego, że Ozymandiasz był tak inteligentny, ale w ogóle, że coś takiego nagrał. Bo w momencie, w którym on to nagrał, to ja rozumiem, że to jest super zakodowane i w ogóle, ale z drugiej strony, no wydaje mi się, że ktoś tak inteligentny jak Ozymandiasz zdaje sobie sprawę, że jeżeli pozostawi jakikolwiek dowód po sobie swojego czynu, to daje furtkę do tego, żeby swój pokój wywalczony ofiarami zburzyć w jednej chwili. Więc może zanim pójdziemy dalej, chcę was zapytać o te zarzuty. Czy uważacie, że to że coś w tym jest, że jednak, że jest to trochę głupie jednak, że Ozymandiasz zostawiłby po sobie tak mocny, namacalny dowód, że on to zrobił?
Wydaje mi się, że akurat Ozymandiasz zawsze miał ten czynnik takiego vanity, po polsku, Jezu, zaraz mi się
próżności.
W komentarzach. Próżności, nie? I nie dziwi mnie, że zostawił sobie taką jedną furtkę, szczególnie skierowaną do prezydenta, nie? Konkretnie, że pozostało to jednak, że to on za to odpowiada, nie? Że jeśli będzie pokój, chociaż prezydent się dowiedział, że skoro panuje pokój i świat został naprawiony, to właśnie to jest jego sprawka, nie? Nie tam właśnie ośmiornicy, która się przedarła z innego wymiaru, tylko że on konkretnie to wszystko zaplanował. Zresztą widzimy, jak ten filmik jest nagrany, jak on to tłumaczy dokładnie w szczegółach.
Tak, to jest w ogóle performance.
Tak, to jest cały performance. To idealnie pasuje do Ozymandiasza.
Nie jest coś, co on w którymś momencie nagle nagrał.
Nie.
Dobra, szybko, nagram to, żeby
nie,
było.
Nie, 6 czy 8 lat
tak, przed.
Ale on wiedział, i to było w stylu Ozymandiasza, nie? Że on mówił, wierzy za ile lat mniej więcej, wiesz, to pojawi, nie? Że kto zostanie prezydentem, że to trafi w jego ręce, nie? I widać, że on to miał zaplanowane i to pasuje do tego Ozymandiasza też komiksowego, który zawsze, on wszystko planował, ale on zawsze miał ten glamour, trochę jak, wiesz, jak Liberace, nie? Się zachował. Plus do tego pasuje Ironowskiego, którego teraz widzimy, nie? Też idealnie, nie? Wiem jak on się zachowuje i to jest wszystko. Wiesz.
Ja widzę tego dużo bardziej praktyczny wymiar, bo Ozymandiasz wyraźnie zaznaczył, że samo zrzucenie tej ośmiornicy to jest świetny eksplozja na dzień dobry, ale sama w sobie nie wystarczy. Że coś takiego da zapytanie ludziom, ale bez kolejnego jakby cementowania tego, to ten pokój sypnie. I przez to dowiadujemy się, że te ciągle spadające małe kałamerniczki z nieba to dalej jest efekt jego kolejnych ruchów. On mówi, że w tym nagraniu mówi, że będzie trzeba robić kolejne ataki na dużo mniejszą skalę, już dużo mniejsze, ale żeby cały czas ludziom przypominać, że to tam jest. I myślę, że ten efekt właśnie to jest jego pozostałość. On gdzieś, może się okazać, że gdzieś to jakaś maszyna, która je generuje, czy coś w tym rodzaju robi, po to, żeby to dalej upewniać. I dlatego nagranie tego, to również nie, według mnie nie jest tylko próżność Ozymandiasza, ale również nie coś koniecznego. On by tego nie zrobił, gdyby nie musiał, według mnie. To nie chodzi o to, żeby on się pochwalił czymś, ale że on miał swój plan i to była taka to jest niezbędne ryzyko. Dlaczego? Bo w tym nagraniu on wyraźnie daje nie tylko chwali się przed prezydentem Redfordem, ale zostawia mu instrukcję. W momencie, w którym to nagranie się kończy z naszej perspektywy, ono tak naprawdę leci dalej. Bo on mówi, panie prezydencie, jeżeli będzie chciał pan ze mną współpracować, to mam tu parę tutaj uwag. I jeżeli spędzi pan ze mną, nie wiem, najbliższe 2 godziny on mu tam będzie gadał jeszcze, to proszę posłuchać. I w tym momencie my widzimy cięcie, ale jakby Wade ogląda to dalej. Więc wydaje mi się, że on musiał to powiedzieć Redfordowi, po to, żeby zrobić na nim wrażenie, po to, żeby pokazać mu, że on tutaj rządzi, że on jest mastermindem, po to, żeby Redford wtedy poszedł mu na rękę i pociągnął jego plan dalej tak, jak on go potrzebuje. Więc ja w tym widzę dużo bardziej praktyczny wymiar niż samą właśnie, taką próżność.
Chciałem właśnie do tego dojść jeszcze, że to nie mogło pozostać tak i Ozymandiasz miał pewną świadomość, że to jest przypadek, nie? Bo to by tak jak kamień wyrzucony do wody, to by robiło te okręgi, by przez jakiś czas ale w końcu by to się zatarło, nie? Ludzie by o tym zapomnieli i musi być osoby postawione na najwyższych szczeblach, które będą to kontrolować i będą dalej, wiesz, budować tą całą konspirację.
Może
w taki
to rząd
sposób,
amerykański
tak,
zrzuca te kałamerniczki cały czas na
wiesz,
ludzi.
Ale dokładnie ktoś na najwyższych szczeblach musi to w taki sposób kontrolować, żeby ta konspiracja cały czas działała, nie? Bo jakby to, no mówię, to by w pewnym momencie przestało po prostu działać, nie? Jakby nikt o tym nie wiedział, nie?
Ja zawsze miałem wrażenie właśnie, że te śmiertniczki to jest... I to, co teraz widzimy, to, że cały czas mamy tę grupę wsparcia, jakby cały czas ludzie żyją dalej tym atakiem. To wiadomo, że będą żyli tym mimo wszystko. To wciąż jest coś no, nie do opisania, nie?
To przechodzi na kolejne pokolenia.
Ale właśnie o to chodzi. Jakby...
Ale widzimy nawet sam ten początek, gdzie są te reklamy, żeby ludzie wrócili do Nowego Jorku. Ta, dalej nie
właśnie dlatego ja zawsze byłem zdania, że te ośmiorniczki, że tak myślałem, że ośmiorniczki są zrzucane właśnie przez rząd po to, żeby dalej utrzymywać jakby tą fasadę tego, co wiesz, co faktycznie miało miejsce z punktu widzenia no, opinii publicznej pod koniec komiksu. I jeszcze, no, wydaje mi się, że jeszcze coś się dowiemy w kontekście tego nagrania i planu Wajta, no bo czego nie do końca znamy jego status, nie? I no,
nie wiemy, jak trafił tam, gdzie trafił.
Nie wiemy, jak trafił, nie wiemy, w jakim okresie dalej się to dzieje i no zaraz jeszcze do tego przejdziemy.
Nie wiemy, co dało ułożenie tego napisu
to zaraz przejdziemy do Symandiasza, ale ja chcę jeszcze tutaj powiedzieć jedną ważną rzecz, kończąc wątek Wade'a, Looking Glass'a, bo według mnie jest tam jedna bardzo kluczowa rzecz. On kiedy ogląda tego od Symandiasza i ogląda to wystąpienie Wade'a, celowo kamera przybliża się na jego oczy i tak dalej, nie tylko dlatego, że pokazać jego tą reakcję, że wow, to jest tak niesamowite, że to go uwalnia, ale według mnie dlatego, że on chcąc czy nie chcąc analizuje mowę ciała Wade'a w tym momencie, sprawdzając czy on kłamie. Wydaje mi się, że to jest silniejsze od samej tej postaci i nie po to przez cały odcinek w kółko nam powtarzają, że gość to potrafi, że gość analizuje każdy twój element, źrenice, wszystko co robisz, żeby sprawdzać. I według mnie to wszystko jest pod to, żeby na końcu on cały czas przyglądał się Wade'owi. Więc po pierwsze, jeżeli Wade w którymś momencie okłamywał prezydenta, co nie jest wcale niemożliwe, to w którymś momencie mógł, nie wiemy co, jasne, zrzucił tą ośmiornicę, ale nie wiemy co jest tak, jak mówisz, wreszcie tego wystąpienia, nie wiemy na ile manipuluje dalej Redfordem, może w którymś momencie tak, może nie, to Wade się o tym dowiedział. Ale kolejna kluczowa rzecz jest według mnie też taka, że w tym momencie on absolutnie jest pewien, bo on wierzy w swoje umiejętności, że cały motyw z ośmiornicą jest ustawiony. To już go... Możliwe, że go to uwolniło. Możliwe, że w jakiś sposób on jest od tego wolny. I dlaczego to jest istotne? Bo mamy to zakończenie, w którym on odbiera tą paczkę z tym alarmem. Wyrzuca ją na śmietnik, wraca do domu, zatrzymuje się, wraca z powrotem i jednak ją bierze ze sobą. Ale wydaje mi się, że to jest bardziej, że tam jest większy myk niż to się na pierwszy rzut oka wydaje. Moglibyśmy założyć, że jednak mu nie przeszło, że jednak będzie chciał dalej to sprawdzać, że jednak to w nim zostało. Według mnie nie. Dlatego, że to jest jednak gość, który kto jak kto, jeżeli on widzi Wade'a i Wade mu to mówi, to on jest tym gościem, który jest przekonany, że Wade mówi prawdę. To jest jedna ta osoba, która będzie wiedziała, że Wade nie kłamie, bo ktoś inny mógłby stwierdzić, że inna osoba z traumą, gdyby dostała to nagranie, cały czas mogłaby nie dowierzać, cały czas myśleć, że to Wade tak tylko nagrał, ale wcale tak nie jest, że to musi być atak międzymiarowy, że to niemożliwe. On jest tym jednym człowiekiem na świecie, który może wiedzieć, że to prawda. Ale chwilę później wyskakuje kawaleria z shotgunami i idzie go rozwalić. To ja podejrzewam to, że on ich zauważył po prostu. I ten zwrot końcowy po to urządzenie nie jest dlatego, że on chce je zabrać do domu, że się rozmyślił, tylko żeby się upewnić. Celowo dlatego nie słyszymy strzałów, kiedy oni wchodzą, celowo dlatego nie widzimy, jak go zabijają, bo według mnie on jest na nich gotowy. Ja uważam, że po to nam ustawili tę postać w ten sposób, żeby dać jasno zrozumienia, on już wie, że to podstęp, a ten powrót do śmietnika jest po to, żeby okej, coś zauważyłem, upewniam się, że oni tam są, ale nie wzbudzam podejrzeń. Ja to tak widzę, nie wiem jak wy.
No ja mam nadzieję, że kurczę, ja bym naprawdę dużo
myślał, że ten
serial by stracił, gdybyśmy stracili tę postać. Wydaje mi się, że znaczy no wiemy dlaczego tutaj kawaleria wysyła tych ludzi z shotgunami, jakby no nasz bohater już tutaj spełnił swoją rolę, to też zaraz sobie o tym wspomnimy. No wsypał tę naszą bohaterkę Night Sister, tak? Angelę, która została zamknięta. No więc już nie jest potrzebny, nie? Natomiast wydaje mi się, że w związku z tym, ile nasz bohater w tym momencie wie, będzie dużo ciekawiej dla serialu, jeśli zostanie przy życiu i będzie mógł dalej tutaj mieszkać. Wydaje mi się, że może mieć dużo ważniejszą rolę.
Dlatego wydaje mi się, że on jest gotowy na tych gości, którzy po niego idą.
On może być kluczowym elementem już w tych rozwiązaniach finałowych, nie? A... bo on wie więcej.
Tym bardziej, że właśnie tematycznie to by nawet pasowało, tak. Bo tak jak wspomniałeś, on jest już jakby uwolnił się wreszcie od tego wszystkiego, od tej całej wielkiej traumy, którą ciążyła na głowie. Okazało się, że to było kłamstwo, co to na pewno też nie jest łatwe do przyjęcia, ale jednocześnie jest trochę inną osobą w tym momencie, więc chętnie bym zobaczył, wiesz, jak to wpłynęło na, no, bezpośrednio na niego w tym momencie. Plus... I co on w tym momencie, jak będą wyglądały jego działania.
A dobrze wiemy, że pomimo zezwoleń na broń, to ta policja nie ma problemu, żeby jak Angela trzymać shotguna pod gdzieś tam za łóżkiem, dodatkowy pistolet dla męża i tak dalej, więc umówmy się, że ktoś, kto ma aż taką traumę jak on, to ma tam pewnie, wiesz, 10 różnych rodzajów broni w każdym miejscu w swoim domu włożonych, więc dlatego wydaje mi się, że to jest gość, który w tym momencie, wydaje mi się, że ten zwrot końcowy jest po to, żeby, i to się wyjaśni w kolejnym odcinku, że on ich zauważył i jak oni tam wejdą, to już wejdą na przygotowanego gościa, który ich rozwali.
Na pewno, jakby, wiesz, jakby go mieli zabić, to by to pokazali, nie?
No tak, ale chodzi mi właśnie o ten cały zwrot. Wydaje mi się, że on tego alarmu nie wziął, dlatego że tam nie chodzi o to, że on, bo ktoś może odebrać
w ten
sposób, że nie chodzi o alarm, tak, że on tam nie wrócił, bo stwierdził, że a jednak się boję i zamontuję. Wydaje mi się, że tam nie o to chodziło.
Może go wziął, żeby reklamację zrobić i pieniądze odzyskać.
Nie sądzę, żeby o to chodziło.
Już w tym wieku jestem, że myślę, wiesz, logicznie.
Nie, mi się jeszcze wracając do tego jednego motywu, o którym mówiliśmy wcześniej, mi się bardzo podoba ten motyw właśnie z tą kawalerią i z tym, że mamy te dwie osoby. Załóżmy na moment, że Kin nie ma jakiejś jeszcze, wiecie, niecnych zamiarów. Wygląda jakby miał, ale załóżmy, że nie ma. Z kolei Judd do tej pory był przedstawiany jako bardzo pozytywna postać, nie? Jakby widać było, że on ma jakieś rzeczy za uszami. Widać, że jakby pewnie zrobił w życiu jakieś rzeczy, z których nie jest dumny, ale do tej pory zawsze był pokazywany jako naprawdę porządna osoba, nie? Tym bardziej to zakończenie jego życia było dosyć szokujące w pierwszym odcinku. No, więc wydaje mi się, że to też byłoby mocno w duchu Watchmen, gdzie mamy dwie postacie, które dogadują się, żeby wykorzystać tę bandę redneków, tych właśnie dosyć groźną grupę, ale która widać, że no, jakby dobrze pokierowana może zrobić coś, co generalnie będzie pożyteczne, żeby ją właśnie wykorzystać w ten sposób, by utrzymać pokój, nie? To jest motyw dosłownie wzięty z oryginalnego komiksu, ale kompletnie przemodelowany pod kątem tego, co się dzieje w tym serialu. No i sam fakt oczywiście, że ta banda redneków, która nosi maski Rorschacha, okazuje się, że ta cała konspiracja, no, to była prawda, też jest, myślę, bardzo fajnym elementem.
Ale też oczywiście granie na obie stronie, nie? Bo jednak Ozymandiasz, jak w komiksie Watchmen, przychodzi do niego Rorschach, ostrzega go przed wszystkim, potem masz ten zamach na niego i tak dalej, więc jak popatrzysz na to, no to też był ten gość, który współpracował z superbohaterami, a jednocześnie był tym gościem przeciwko nim. No to tak samo Kin, który jest takim supporterem, nie? Tym gościem, który tak wspiera superbohaterów w tym momencie, czyli tych zamaskowanych policjantów, czy szef policji, który siłą rzeczy za tym stał, no to jakby też jest w duchu samego Waita.
To mam jeszcze dwie rzeczy. A, jeszcze nawiązanie do tego końca. Mam nadzieję, że Lubman się pojawi i uratuje naszego bohatera. W sumie, jeśli jego zadaniem było śledzenie Angeli, to robię dobrze, mógł spokojnie w którymś momencie się przenieść na Looking Glass, patrząc na to, że...
Ja myślę, że Looking Glass jest. To jest gość, który ze swojego... Myślę, że on ten dom ma dosyć dobrze zabezpieczony.
Wygląda, jakby tam miał prawdziwy...
No. Tam miał arsenał i rzeczy przygotowane. Nawet, może on nawet ten dom wysadzi zaraz. Ja nie dziwię się, jakby to gość, który miał bombę w swoim domu gotową do wysadzenia.
Nie, no dać sobie, za długo jego, wiesz, postać rozwijali i w takim kluczowym momencie, który dodała najwięcej do jego charakteru, no to nagle go nie wyrugują z serialu.
Ale widzisz, że ten koleś ma bunkier, to jest gość, który jest, kto ma być gotowy na jakiś atak, to jest on.
Nie, no, no wiemy, że żyje, no mówię, on będzie w tych rozwiązaniach na pewno jedną z kluczowych postaci, no, nie? No, wiemy, że Angela, on, Laurie, Lubman też, to będą te postacie, które będą miały, no, kluczowy wpływ na te już finalne rozwiązania. Nie?
No i bardzo chciałbym się dowiedzieć właśnie, czy w wystąpieniu Ozymandiasza, czy na jakiś temat on kłamał. Bo może okaże się, że coś, na czym zbudowana jest prezydentura Redforda, to jeszcze jest kłamstwo. I wtedy Looking Glass by o tym wiedział prawdopodobnie.
I teraz z jednej strony mamy coś takiego, że ta cała konspiracja z tym, że kałamarnica była z innego wymiaru, nie była, wiecie, no to wiecie, ta oficjalna wersja, która działa do tej pory, ona miała utrzymać właśnie pokój na całym świecie. Z drugiej strony, no i mamy, tam mieliśmy tego Rorschacha, który chciał to wyjawić światu i no nie pozwolono mu na to, nie? No nie do końca. W każdym razie tutaj mamy tę grupę suprematystów, którzy jakby też chcą wyjawić to, znaczy z jednej strony oni jakby dalej ich celem jest, jakby wiedzą o tym, że to jest nieprawda. I teraz mamy senatora Keena, który jednocześnie, czy wcześniej Jada, którzy używali tych separatystów znowu, żeby utrzymywać tutaj pokój lokalnie.
No w sumie nie wiemy, po co oni ten portal też budują.
No
nie?
Właśnie, i nie wiemy, po co budują ten portal. Wiesz, pierwsza myśl to jest taka, że to jest banda rozszachów, więc może chcą w jakiś sposób, doprowadzić do ujawnienia tego wszystkiego, ale z drugiej strony to by się gryzło z motywacjami Keena do tej pory.
No właśnie, ten
kontrast właśnie. Czy pytanie, na ile na przykład Kawaleria wie o planach Keena i Jada i ile jakby są na tej samej stopie z nimi? Być może tyle, ile wiedzą szeregowi członkowie tego ugrupowania, to jest tyle, ile wiecie, ile my wiemy, na dobrą sprawę. A może nie? To jest interesujące, bo tu mamy trochę konflikt interesów, nie? Między w zasadzie bohaterami, między tym, jakie powinny być wartości tutaj, jeśli chodzi o konspirację tej grupy, a no szefem tego całego interesu.
No bo jak myślisz sobie, że zarówno Keen, jak i Judd mieli tam pojechać, żeby ich utrzymać w ryzach, no to nie wygląda, jakby oni byli trzymani w ryzach, tylko jakby mieli wielki plan budowania jakichś portali, bomb i innych dziwnych.
Rozbierają te zegarki.
To nie wygląda jak kontrolowanie ich, żeby się nie wychylali. To wygląda jak tworzenie jakiejś dużej machinacji, więc no automatycznie pod tym względem Keen kłamał, ale znowu, jeżeli Keen kłamał, to znowu, na ile wiemy, Looking Glass powinien o tym wiedzieć. Jeżeli Keen w którymkolwiek momencie go okłamał, no to był bez maski. Jeżeli był bez maski, znaczy on mógł mu się przyjrzeć. Jeżeli mógł mu się przyjrzeć, to znowu kolejna wartość tej postaci, bo również wie, na jakie tematy Keen kłamał. Więc no to dalej pokazuje, jak jest to istotna postać i jak byłoby szkoda, gdyby ją odwalili teraz.
No właśnie, więc choć dostaliśmy trochę odpowiedzi, no to wciąż jakby jest naprawdę sama masa pytań. Jeszcze Angela do odhaczenia i przejdziemy do White'a. No w którymś momencie oczywiście White postanawia wsypać naszą bohaterkę. Ona i tłumaczy jej jakby, jak działają te pastylki, nie? Że to są te pastylki nostalgii i tam są zapisane wspomnienia i tak dalej. No i ona oczywiście w którymś momencie zaczyna, wyjawia to, że całą tą akcję związaną z przejęciem tego Willa, tak, i dziadka. No i wtedy wpada Lori i zamyka ją, ale ona wcześniej zdążyła jeszcze połknąć te tabletki, co jest oczywiście przejściem ładnym do kolejnego odcinka i będzie miała ładny trip po nostalgii, co swoją drogą też jest tutaj tematycznie bardzo ciekawe. No, ale w międzyczasie mamy oczywiście ten cały wątek z White'em, który chyba nadaje najwięcej wyjaśnień, co tu się w ogóle dzieje, jakby trochę spaja wreszcie to, co mieliśmy do tej pory i okazuje się, że wyrzucanie tych klonów tam w przestrzeń no czemuś służyło, nie? Okazuje się, że faktycznie Oskar miał rację i chodziło o księżyc, ale nie ten księżyc, więc...
Ale ja nie powiedziałem, który księżyc, chcę tutaj zaznaczyć. Powiedziałem, myślę, że White jest na księżycu, nie powiedziałem na ziemskim księżycu. To nic, że miałem to na myśli, nie jesteście w stanie tego udowodnić. Powiedziałem na księżycu, zgadłem. Dziękuję.
To jest jakiś księżyc Jowisza, gdzie walają się...
Jowisza teraz... na pewno?
Jowisza, tam Jowisza widać.
Okay, myślałem, że Marsa, ale...
Nie, Marsa bardziej... na pewno nie, to już... To na pewno okay. Dalej. No, nie wiem, co nam to mówi, to teraz może dojdziemy do jakiejś tych konkluzji, ale to jest już takie... W każdym razie gazowa planeta, nie Mars. No, i mamy to oczywiście te trupy. White, który zostaje ubrany w ten piękny kombinezon metalowo-futrzany, zostaje też wyrzucony tam. No i układa z tych trupów hasło, tak? Help me. I dalej jest
save
jeszcze...
Save
me. I dalej jest... I tylko, że ten napis też jest ucięty. To jest motyw przewodni chyba, że po prostu pokazuje się nam część, a nie całość obrazka, bo tam jest jeszcze D. Doktor Manhattan? Albo doktor po prostu? No, Manhattan by długo się pisał, ale doktor na przykład? Albo nie wiem, co może być jeszcze na D.
Ale z drugiej strony on czeka na satelitę, więc po cholerę miałby czekać na satelitę, myśląc o tym, że to Manhattan ma go uratować, bo Manhattan by satelit nie używał. A on tam ewidentnie czeka, chciał ten ułożyć za nim satelita, która tam się pojawi, żeby to wyhaczyła, więc raczej nie chodzi o Manhattana, bo to nie miałoby sensu.
No, ale jest D, więc nie wiem, co może być, kryć się pod tym D. Save me,
dear.
Dude.
Albo... Dear. Save me, dude.
No, w każdym razie potem jest jeszcze ten odwiedza go ten zarządca, tak? Nie wiem, jak to przetłumaczyć, który informuje...
Który też jest klonem.
Który też
takim
jest klonem.
Jak reszta.
K- Kto wie, czy Dr. Manhattan nie będzie wyglądał jak
ja, no ja to powiedziałem właśnie ostatnio. Dokładnie to powiedziałem, jak mówiliśmy o tych dzieciach, że według mnie, jeżeli Dr. Manhattan się pojawi, to według mnie będzie wyglądał tak jak te dzieci, bo to on je stworzył.
Będzie wyglądał jak Ichabod Crane ze Sleepy Hollow, bo to ten sam aktor.
Ale to jakby jeszcze bardziej też potwierdza to, o czym rozmawialiśmy, że no, to akurat wszyscy spekulowaliśmy, znaczy Łukasz nie spekulował, bo to oglądał, ale ja z Radkiem, że to Dr. Manhattan stworzył te dzieci, że Ozymandiasz ma tam swoją mikrofalówkę do szybkiego gotowania, ale jakby same dzieci stworzył Dr. Manhattan i ten odcinek właściwie to potwierdza, kiedy mówią o tym, że ich Bóg ich stworzył, a potem ich opuścił. No to jest ten Manhattan, który mówił, że stworzy życie, stworzył, a potem se poszedł.
Wiecie, jak mamy to coś, co spadło z nieba, jak była ta doktor te, nie, jak ona się nazywa, ta
True.
Ona jest doktor też.
Lady, nie? True.
Lady, ona jest Lady, dobra. Kurde.
To mógłby się zmieniać.
Tak, nie, ale a może. Ale jak mamy tą rodzinę, gdzie ona to dziecko dawała,
Clarków,
z których stworzyło, tak, gdzie mamy tego Supermana. I nie wiemy, kiedy się dzieje akcja z Ozymandiaszem, nie? Na Jowiszu, nie? Może nie wiem, może on jakimś cholerstwem, to Ozymandiasz przyleciał i ona wiedziała, kiedy on przyleci i się rozbije na ziemi, nie?
Tak, może wreszcie wrócił wtedy.
Tak. I to wiesz, i w tych odcinkach już będzie na ziemi Ozymandiasz i on będzie tym kluczowym
graczem.
On tam
siedzi od jakiegoś czasu u niej.
Tak, i też nie wiem, ile on właśnie siedział na tym Jowiszu, nie? Jak to były lata grube. Może, nie wiem... Nie, tam było wytłumaczone, nie? Ile on jest na tej banicji lat. Ale to też nie wiemy do końca, bo... Tak, bo też wiem, ile jest na banicji, ale też nie wiem, ile się ukrywał, ile już był poza tymi mediami, nie? To też jest ciekawe, nie? I wróci, wiesz, zobaczy, jak wygląda Ziemia, nie? Też nie wiemy, jaki on miał dostęp do tego, żeby wiedzieć, przez jaki czas co się dzieje na Ziemi, nie? I on nagle wraca i to no nie jest tak, jak sobie to zaplanował może, nie? Zrzucając na Ziemię tą, znaczy no, stworząc tą całą akcję z Kalmarem. I kurczę, to jest ciekawe. No ja czekam, aż naprawdę teraz będą te momenty, kiedy ktoś tam będzie już tak na ostro mieszał, nie? Że mamy tego Looking Glassa, który wie więcej, który może do czegoś doprowadzić. Mamy coraz bardziej, no czuję, że będzie ten zbliżający się powrót Waita, który będzie tym kluczowym graczem. No i tutaj się dopiero zaczyna dziać gruba gra, nie? Bo już nie chcę więcej pytań, teraz chcę odpowiedzi.
Tylko wiesz co? Jedna rzecz mi nie pasuje w tym, że to miałby Wade tam spaść. Bo jeżeli to byłby człowiek, to siłą rzeczy ona nie potrzebowałaby tej ziemi. Dlatego, że no nie ma ludzi, jeżeli spadniesz na cudzą ziemię, to nie stajesz się niewolnikiem na tej ziemi. Natomiast jeżeli spadłby obiekt, to w tym momencie obiekt należałby do właściciela tej ziemi, rozumiesz? Jasne, to mógł być statek, którym on przyleciał, czy coś takiego dla niej istotne, ale według mnie to byłoby za mało.
Wade wysłał swój materiał genetyczny, żeby Lady True go pobrała i wyhodowała klona Wade'a.
Więc to już by było coś w tą stronę, ale to według mnie to musi być rzecz. Dlatego, że rzecz jest czymś, co do ciebie należy, jeżeli spadnie, a sam Wade no, wyszedłby i stwierdziłby, okej, to robię krok w bok i nie stoję już na waszej ziemi. Dlatego
no więc to coś właśnie więcej. Musi być rzecz. A biorąc pod uwagę, że ten motyw się cały czas przewija, nie, tutaj w działaniu,
to ma większy sens.
To by miało sens, że w jakiś sposób być może nie ma innego sposobu na wydostanie się z tego więzienia przez Wade'a, nie? No bo znaczy, mnie też zastanawia właśnie, jak on się tam znalazł, nie? Jakby opcje są takie, że albo został właśnie bezpośrednio uwięziony, a jest opcja na przykład, że on sam się udał, powiedzmy, na...
spadać nowe życie.
Albo po prostu na emeryturę zasłużoną, gdzie został stworzony rajski po prostu kawałek ziemi, gdzie mógł sobie robić co chce, a w którymś momencie się zorientował, że tak naprawdę nie jest na emeryturze, tylko jest uwięziony, tutaj nie może się stąd ruszyć i dopiero w międzyczasie jakby parę lat mu zajęło to, żeby dotrzeć do momentu, w którym będzie mógł w jakiś sposób się z tego uwolnić. Jeśli nie będzie musiał uwolnić w własnej osobie, no to właśnie w takiej formie, nie? Wysyłając, nie wiem, powiedzmy swój materiał genetyczny czy coś.
I tabletki
właśnie, żeby oczywiście odzyskać, żeby ten nowa baza odzyskała całą wiedzę.
Zakładamy.
Tak, w ogóle wiesz, mógł sam sobie tą banicję zrobić, właśnie tak jak mówisz, emeryturę i mógł być po prostu jakiś błąd systemu tego całego jego, nie? Że ten, który tam jest tym myśliwym, który go tam trzyma i dogląda, nie? No to może być jakiś po prostu błąd systemu, nie? Że on najpierw chciał sobie tam sam żyć i wiadomo, na uczciwym czasie, który zarobił go bardzo dobrze, niszcząc połowę świata i zastraszając. No ale z drugiej strony wiesz, w momencie, kiedy miał tam zawsze furtkę, żeby w jakiś sposób się uwolnić, wyjść, wiesz, znowu wrócić na ziemię czy coś takiego, a on sam się do tego doprowadził, nie? Że mówię, że to tak zaplanował idealnie, że ten idealny świat go po prostu dusi, nie? I on nie może z nim wygrać.
Ja myślę, że mogłoby być pójść dalej. Ozymandiasz jednak jest cały czas, pomimo wszystkiego, co zrobił, był tym gościem, który jednak żył cały czas w tej epoce Herosów. dalej to był ten gość, którego jarały te kostiumowe przebieranki, co widzimy zresztą tutaj, więc skoro on jest Ozymandiaszem, to może stworzył swojego bandytę, bo zwróć uwagę, że w liście, który on do niego pisał, twój uniżony sługa, jednocześnie bijąc go po ryju. Więc czy to nie jest tak, że on go stworzył i nadał mu pewne cechy na zasadzie, jesteś moim sługą, a twoją rolą jest być moim, wiesz, Nemezis, moim oponentem, bo potrzebuję kogoś takiego, bo jestem cholernym Ozymandiaszem, więc może to tak działa.
Stworzył zbyt perfekcyjnego, nie? Że natomiast... on wszystko tworzy perfekcyjne, nie? I nagle stworzył perfekcyjną...
Natomiast jeśli chodzi o tabletki, no to wydaje mi się, że też ma do nich dostęp, bo widzimy, jak tych ludzi, o których on wyjmuje z mikrofalówki, jak oni wychodzą, to są zombie, a po jakimś czasie on mówi, okej, wiecie, co macie wiedzieć, ale już zaraz zaczniecie mówić, więc kto wie, czy on im tam nie podaje tych tabletek jakichś uniwersalnych, żeby oni mieli wiedzę, ale wiadomo, aparat mowy musi się chwilę rozruszać, nawet jeżeli wiesz, jak mówić i wiesz, co słowa znaczą, to on zresztą wie, już rozumiecie, co do was mówi, ale chwilę dajmy, zanim zaczniecie mówić. Więc wydaje mi się, że te tabletki to jest też coś, do czego on ma dostęp.
No, więc jeśli jakiś element mojej teorii jest słuszny, a już kolejnych odcinków nie oglądałem, więc nie mam pojęcia, no to znowu by zaprzeczało temu, że Lady True byłaby jakąś antagonistką i że ona by miała, wiecie, pozbyć się go i no bo w tym momencie no, nie byłaby tą odpowiednią osobą do tego, żeby go wyhodować potem. No ale o tym się przekonamy, myślę, przy okazji jeszcze kolejnego odcinka. Póki co, no i ponownie, jestem bardzo ciekaw, czy w jakim czasie się to dzieje, czy to się właśnie tak fajnie spina, że w którymś momencie dowiemy się właśnie, jak udało mu się odkryć to, jak uciec z tego więzienia i wtedy będziemy mogli jakby chronologicznie wrócić do tego momentu, kiedy to coś spada tam na tą farmę. A może to jest kompletnie coś innego jeszcze, kto wie. Ale mówię, ten wątek wyhodowania czegoś od zera, stworzenia życia, czy coś, czym komiks się w jakiś sposób też kończy, no to jest coś, co przewija się praktycznie cały czas przez ten serial, choćby w formie tych symbolicznych jajek, nie, które tu i tam się pojawiają, więc...
Nie, w ogóle ten symboliz tych dzieci, nie, że tutaj cały czas dzieci mają jakąś rolę, odgrywają, to powrót do tego Supermana i do tego jego originu, no tutaj jest kluczowe.
No właśnie. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek, nie?
Nie, no tak, jeśli chodzi o piąty, to wszystko.
Nie ominęliśmy chyba niczego z tego. No dobra, słuchajcie, no to Angela połknęła te pigułki, co oznacza, że będzie mogła sobie wybrać się na podróż przez wspomnienia jej dziadka, który, jak się dowiedzieliśmy, no był tym oczywiście Hooded Justice, co... kurczę, szczerze, ja miałem wrażenie, że tak właśnie będzie w trakcie, jak jeszcze oglądałem te odcinki, bo ta symbolika jest tak, wiecie, symbolika Hooded Justice jest tak zespolona z tymi rasowymi tematami, które się pojawiają w tym serialu, że to nie mogło być inaczej po prostu, nie? Szczególnie, że ta postać się pojawia od samego początku. No wiem, że właśnie Will jest tym Hooded Justice. Łączy nam się to wreszcie z tym powieszeniem. Więc
plus jakby wiesz, gość, który ma na głowie de facto kaptur Ku Klux Klanu, ale ciemny, ciemno granatowy.
Tak, ma ten sznur właśnie na szyi i tak jak ostatnio mówiliśmy, ja to też mówiłem, że dla mnie to zawsze był czarny typ, że to idealnie pasuje do tego wszystkiego, do tej całej historii i do komiksowej i do tej serialowej, tylko mówię, no te oczy, bo je pokazywali, nie? I tu mnie mieli, nie? Że też to wyjaśnili.
Ja cały czas, ja właśnie nie pamiętałem tych oczu. Ja nie pamiętałem tych oczu i byłem pewien, że to jest Will, ty mi powiedziałeś i stwierdziłem,
a ja pamiętam,
no może będzie jakaś niezgodność komiksowa, ale to będzie on. A...
No nie, malował sobie oczy na jasno, co zresztą też jest takim, wiecie, lustrzanym odbiciem tego, jak Angela sobie też maluje na czarno, nie?
Tak, nawet nie Angela, tylko wiesz, na
żadną. Wyraźnie super bohaterowie.
Tak, jak mamy Batmana, który zawsze maluje oczy na czarno, nie?
No, maluje na biało. No bo takie czasy, nie? Jeśli Minutemen mieli się sprzedać, no to sorry, ale nie jest czarnym superbohaterem, co zresztą też jest tutaj ładnie symptomatyczne. Więc zanim w ogóle przejdziemy jeszcze do tych elementów fabularnych, to jest jak cudownie jest ten odcinek nakręcony,
jest
nie?
Fantastycznie zrobiony.
I to jest ten...
Ale nawet jak nakręcony, a i muzyka.
Ja właśnie nie wiem, czy to nie jest mój ulubiony odcinek na razie, ale...
No, mój właśnie ten przedostatni, albo ten ostatni, piąty, albo szósty, ale kurczę, no muzyka w tym odcinku, jak płyniesz przez te stare kawałki, które idealnie podkreślają każdą scenę i tak jakbyś słuchał naprawdę jakieś płyty, nie? Jakbyś zamknął oczy przy tym odcinku i mógłbyś...
Jak jest I don't wanna set the world on fire, ten motyw, jak on wpada i bije tych gości, to jest...
Tak, ale wszystkie, ale nawet jak sobie tam w domu siedzi, mamy to przejście cudowne, jak pokazujemy, jak jego dziecko dorasta, ten syn, nie? I ona tam chodzi, ta żona po tym mieszkaniu i też ta muzyka sobie plumka, taka, wiesz, taka klasyczna, piękna. Jezu, ten odcinek jest fantastyczny wizualnie i dźwiękowo.
No i on też jakby jego forma wynika też z fabuły, nie? Przez to, że Angela się wciela w te wspomnienia, to na początku oczywiście widzimy ją jako tego swojego dziadka i co jakiś czas widzimy jakieś elementy z jego wspomnień. Tak wiecie, przemieszane i takie bardzo oniryczne. Cały czas się pojawia ta matka, jak grana na fortepianie, nie? W różnych scenach. Różne elementy się powtarzają. No i najlepsze, co jest moim zdaniem wizualnie tutaj, to są te przejścia między kolejnymi, powiedzmy, okresami, czy jak się zmienia obraz. Nie? Tak. Te przejścia są cudowne, co w ogóle ma imitować to, że to jest cały czas jedno ujęcie, nie? Takie płynne, powiedzmy, płynna podróż po tych wspomnieniach. Tutaj mam oczywiście Action Comics One, który okazuje się, że był inspiracją do...
Superbohater, to jest świetne, że Superman
się przebija tutaj bardzo często.
Ale, że Superman też... jest ojcem wszystkich superbohaterów, nie? Zarówno komiksowych, jak i w świecie Watchmen rzeczywistych. To jest fantastyczne, że Superman i tak wszystko zapoczątkował.
Ale zapoznajemy się też z tą grupą cyklopów, tak? Tak to jest Cyclops.
Cyclop,
tak. Radek, nie pokazuj, bo to jest obraźliwy.
Może jestem. A nie, nie mogę mówić, fuck. Już.
Którzy też mają ten wielki, absurdalny komiksowy plan, który oczywiście, gdy go urealnimy, jest naprawdę przerażający, ale to jest typowo komiksowa rzecz. Zahipnotyzować ludzi, żeby zaczęli się zabijać.
Jezu, ja byłem zakochany totalnie, jak to wyszło, że to jest prawda. Nie?
To
że
jest oni tak mają absurdalne.
I mamy tego gościa, który gada te rzeczy wszystkie, wiesz, nagrywa tą cały ten przekaz.
I że to działa, nie?
Tak, i to jest to było tak schizowe. I właśnie jak mówisz, to było komiksowe, ale pokazuje z drugiej strony, jakie to było przerażające. To też pokazuje fajnie, jak te komiksy działają, nie? Że możesz taki mega badziewiasty w założeniach pomysł, który się wydaje, ej, to jest dla dzieci jakaś bajeczka, nie? Możesz właśnie zamienić go w ten, to naprawdę, który może cię przerazić, nie? Tak jak zresztą twórcy komiksowi robią, nie? Że biorą tego Batmana, mogą z niego zrobić komiks jak z Adamem Westem, albo jak Frank Miller robił, nie? Że coś naprawdę poważnego, ambitnego, nie? I to jest idealnie to pokazane, nie? Jak ten komiks się zmienia. Zresztą czym byli Watchmen, nie? To dokładnie tym przeszczepieniem tego palpowego, prostego komiksu w realia lat 80. tego, wiesz, innej zupełnie narracji.
Ale właśnie to jest wspaniałe w tej całej akcji z hipnozą, że Watchmen byli komentarzem do medium komiksowego. Mówimy tutaj o murowskich Watchmen tych od początku. I de facto, jak patrzysz na to, co tutaj się dzieje, no to moment, w którym to jest osadzone, to jest Złota Era. Jeżeli pomyślisz o tym, co się działo w Złotej Erze komiksu, kiedy Hooded Justice zaczyna działać de facto, no to motyw ze złym gościem, który hipnotyzuje ludzi, to jest tak bardzo Złota Era. One-shotik właśnie, że o, tutaj zahipnotyzował kino, oczywiście Złotej Erze nie doprowadziłoby do rzezi, ale byś miał ludzi, którzy oddawali mu portfele na przykład, nie? To byłoby spokojnie coś z Złotej Ery. Ale ponieważ Watchmen ma być komentarzem do komiksu i jakąś dekonstrukcją i tak dalej, no to bierzesz właśnie ten pomysł i przekładasz go na dużo brutalniejsze, bardziej takie rzeczy, które naprawdę można, do których można byłoby to wykorzystać, więc to tak idealnie wpisuje się w ducha całego komiksu Watchmen jako takiego, ten jeden głupi element z hipnozą, że według mnie do tego pasuje idealnie do okresu, w którym też jest.
Ale to też te kontrasty między tymi głupimi komiksowymi motywami a tą naprawdę brutalną rzeczywistością, która tu jest, to jest coś, co robi największe wrażenie, nie? I sama geneza Hooded Justice, gościa, który ma ten absurdalny czarny strój z tą czerwoną peleryną i tak dalej, no wzięła się od tego, że po prostu czarnoskóry policjant ma nie podskakiwać w tych oto warunkach, nie? Bo jak zacznie podskakiwać, to się nim panowie biali policjanci zajmą. Jest to naprawdę przerażająca scena, jak go tam wyciągają, zakładają ten kaptur na głowę i to jest, kurczę, naprawdę poruszające. Szczególnie, że właśnie w ramach tego onirycznego klimatu, tego przemieszczania się po wspomnieniach, są te takie różne flashbacki do jeszcze wcześniejszych wydarzeń, nie? Gdzie on na przykład mija ten samochód, który tam wiezie tych przywiązanych czarnoskóre ofiary rodem z tej masakry w Tulsie. Mamy, w ogóle jest ten motyw z tym właścicielem sklepu, który tam rzuca tym koktajlem Mołotowa w jakiś żydowski sklep. Potem się okazuje. I potem sobie odchodzi, nie? Potem mamy tą samą sytuację, która potem prowadzi właśnie do delikatnych ostrzeżeń w kierunku naszego bohatera. A potem najlepsze jest to w ogóle, to jest jeszcze powiązane z tym, że no, Fred jest po prostu właścicielem konkurencyjnego sklepu, więc pokor po prostu rozwalił konkurencję w tym momencie. Potem zresztą mamy powrót do tej sceny, którą już widzieliśmy wcześniej. No to jest w ogóle, od punktu widzenia konstrukcji, to jest niesamowity odcinek, nie? który naprawdę wiele elementów łączy ze sobą.
Świetnie pokazana dwulicowość tych bohaterów wokół niego, bo na początku masz tego policjanta, który mówi, jak nazwałeś naszego tam oficera innego? Myślisz sobie, o, jednak okej, jednak ktoś go popiera. No potem próbują go powiesić i potem jak de facto pojawia się kapitan Metropolis, to on się od nich wcale nie różni pod tym względem. To jest goleś, który im bardziej go oglądasz, to masz wrażenie, żeby pasował idealnie do filmu Get Out, który patrzył na tego głównego bohatera jak na fine specimen, jak widzisz dokładnie ten motyw. A jest, no właściwie niczym się nie różni od tych policjantów, jeżeli się nad tym zastanowisz. Jedyny powód, dla którego on widział coś więcej w tym Hooded Justice, to dlatego, że był dobrą marką. Fajnie mieć OG, nie? W swoim składzie. No i był fine specimen w łóżku, wiadomo. Ale to tyle. Ten kapitan Metropolis był takim samym skurwielem,
ja
jak
ci goście. Ja w ogóle jak ci Minutemen są, to jest portretowanie, jak to banda cudaków, które po prostu może ci bank zareklamować i tyle, nie? I fajnie, bo fajnie wyglądają dla publiki tutaj, ale na dobrą sprawę...
Mam jeden problem z tym, bo tam jak patrzysz tych Minutemenów pokazanych, to widzisz w tle pozostałych, ale oni są tak celowo zamazani. Tylko jak się im przyjrzysz, jak widzisz Komedianta czy pierwszego Night Owla, no to ja bym tam idealnie postawił z filmu Zaka Snydera z tego intra Komedianta i Night Owla i ich po prostu zamazał, bo są tak podobni do tego, co Zack Snyder pokazał, ale to nie do końca jest wada, bo w intrze Zack Snyder de facto najlepiej przedstawił Watchmen, bo o tyle co ci później już mieli te swoje zbroje, niezbroje, tak w intrze to byli ci szmaciani właśnie Watchmen dokładnie, więc w sumie...
Ale wiesz, to też nie tyle co ze Snydera, tylko właśnie z komiksów, nie? Że oni się jednak cały czas
trzymają... No właśnie, bo tam on był naprawdę wierny komiksom.
Ale oni, wiesz, oni się cały czas trzymają tych kostiumów komiksowych w serialu, nie? Tak jak sam mieliśmy pokazanego z Mandiasza, który zupełnie nie przypomina tego z filmowego, nie? Tylko dostaje dokładnie ten kostium komiksowy, nie? I to jest bardzo fajne.
Pierwszy Night Owl w majtasach stojący.
No, ale też ich zamazali, też dlatego, że oni jednak nie mają zbytniego znaczenia dla tej fabuły, nie? Oni mieli być tym tłem, nie? Tutaj był kapitan Metropolis tym głosem Minutemen, nie? On jest tym ich przedstawicielem. W ogóle kapitan Metropolis jest fantastycznie zagrany. On jest takim typowym, palpowym bohaterem, wiesz, sposób mówienia i to wszystko, tworzyć tego idealnego bohatera, który coraz bardziej się rozpada, nie? Jeszcze jak jest w łóżku z tym, z Hooded Justice, jeszcze spoko, nie? Ale on się za każdym razem, jak się coś z nim pojawia, to coraz bardziej rozpada. Jak już się ten fetysz mu się włącza, później jak jest ten telefon do niego, nie? I widzisz, jak to jest taki upadek tego, wiesz, tego mitu wielkiego złotej ery superbohaterów, tych krystalicznych, nie?
Ale jeszcze wcześniej, jak oni próbowali podkolorować swoje historie na takie typowo komiksowe, nie? I zamiast powiedzieć o po prostu gangsterach, którzy tam kogoś biją czy coś, to on próbuje mówić, że mamy tutaj nową szajkę Moloch, który chce użyć promieni słonecznych, żeby coś tam, wiesz, tak jakby, żeby jeszcze bardziej ten mitologiczny status sobie nadać.
Ale wiesz, bo masz świadomość, że tak jak Łukasz mówi, że oni to muszą sprzedać, to musi być zareklamowane, żeby to miało sens działania, te ich działania, nie, przede wszystkim, bo jakby powiedzieli, że to jacyś tam gangsterzy bimbrem handlują, czy coś takiego, no to kogo by to zainteresowało, nie, to jest na porządku dziennym, ale jak powiesz, że z kosmosu jakieś, wiesz, promienie lecą, czy coś, no to od razu, wiesz.
Ale widzisz, że to jest gość, który żyje własnym mitem i go kupił w pełni, bo jest nawet ten moment, kiedy on przychodzi do nich do domu, to oczywiście cała konspira, kiedy wszyscy wiedzą, że to on, ale mówi, ja znam i reprezentuję tutaj kapitana Metropolisa, a ty, rozumiem, jesteś policjantem, chociaż on, wszyscy wiedzą, kim są wszyscy w tym zestawieniu, ale po prostu, no tak, ale kapitan Metropolis jest geniuszem, on tutaj zestawia wszystko, to jest tak mitoman po prostu, który tak bardzo napawa się swoją własną kreacją.
Wiesz, to jest tak, jak mówiliśmy wcześniej, jak Łukasz mówił, że to jest ta fasadowość, nie? Że oni na tym wszystko opierają, tak jak, i to mamy to przejście do współczesności, gdzie na tym samym się opiera, nie? Że mamy te maski, to wszystko, a to wszystko jest tylko zasłona dymna, nie? Do tych innych rzeczy, no, które się tam dzieją pod tym, nie?
On
to ma wszystko
maskę,
ładnie wyglądać, nie?
No. Tak, założył maskę nie po to, żeby kryć swoją tożsamość, bo umówmy się, na ile kryje swoją tożsamość tą gównianą maską, co uzna, że to jest dobry element marki, nie, po prostu.
No, także to to wiadomo, nie? To wszystko ma ładnie wyglądać, wszystko ma ładnie się sprzedawać, a pod spodem i tak jest kupa zgnilizny. A w ogóle cały odcinek się zaczyna oczywiście fragmentem naszego ulubionego serialu w serialu, czyli tego American Hero Story, jak to tak się nazywało, nie?
Czyli Zack Snyder znowu.
Czyli Zack Snyder robi Watchmen, co też jest, wiecie, fasadą, nie? Tą taką ładniejszą wersją tej całej superbohaterskiej historii, której my kulisy dopiero teraz poznajemy i to pięknie się też tematycznie łączy z tymi wszystkimi elementami.
W ogóle to sobie przerysowanie, nie? Ci agenci, którzy mówią jak tacy typowi filmowi agenci.
Ale jak sobie wyobrażasz, że w dzisiejszych czasach, że masz ten motyw z Hooverem na przykład, który jest jeszcze bardziej podciągnięty, ale jak sobie myślisz, jak wygląda obraz polityczny i społeczny w tamtym świecie, to jakby ci goście, którzy szkalują właśnie osoby homoseksualne, czy to są ci źli, no. To są ci najbardziej szemrani i wiesz, i wiadomo, że publika będzie oglądać coś takiego, nie? I to jest zrobione jakby w ten taki bardzo dobitny sposób, taki wręcz przerysowany, wręcz karykaturalnie przerysowany sposób, że to nie jest dyrektor Hoover, bo dyrektor Hoover nie jest zwyrodniałym zboczeńcem. Coś tam, to takie jest, wiesz... Widzisz, że chcą tak jeszcze dokręcić tę śrubę.
No i mamy tutaj oczywiście jeszcze klamrę do tego odcinka pierwszego, nie? Znaczy w zasadzie tej całej zagadki, która dla wielu widzów wydawała się najbardziej interesująca, czyli jakim cudem siedzący na wózku dziadek jest w stanie powiesić faceta w średnim wieku i będącego totalnie sprawnym i tak dalej. No i okazuje się, że to jest połączone z tym całym tutaj cyklopem i tym całym ruchem, żeby hipnotyzować ludzi za pomocą światła, bo to miało być montowane w projektorach i tak dalej. No i mamy tę scenę, w której Will hipnotyzuje Jada za pomocą latarki, nie? I tego błyskającego
super
światła.
Latarki.
Co jest, tak, super latarki. Nie była zwykła latarka, no i jakby historia troszkę zatacza tutaj koło. Także no... Kurczę, no to jest myślę, że jest jeszcze masa w ogóle takich szczegółów, o których nie powiedzieliśmy. Jest sporo takich elementów, które myślę, że właśnie po drugim, trzecim obejrzeniu dopiero zwraca się uwagę. Są te wszystkie takie właśnie fajne momenty, na przykład jak mamy początek tych wspomnień i widzimy tych policjantów świeżo upieczonych, którzy dostają swoje odznaki. Widzimy, jak oczywiście czarnoskórego policjanta ci wszyscy biali mijają i dopiero idzie czarnoskóry policjant, który, o ile dobrze kojarzę historycznie, to faktycznie był pierwszy czarnoskóry policjant, który tutaj udzielił bardzo cennej rady naszemu bohaterowi. No i nie wiem, czy macie jeszcze coś do dodania, jeśli chodzi o ten...
Jest według mnie ważny moment, kiedy następuje zmiana tego bohatera, bo on na początku jest wspierany przez swoją żonę, jest tym gościem, który tłucze ich, ale jest moment, kiedy w nim coś pęka, kiedy strzela w łeb temu typowi, który nawet go nie kojarzył, który nawet go nie pamiętał, bo on mówił, że wy czarduchy mi się wszyscy zlewacie w jedno, nie?
Ale chodź tutaj, coś
zobaczysz. I to jest ten moment, którym w nim coś pęka. I to jest trochę według mnie scena, która mi trochę Rorschacha z kolei przypomina, bo znamy tą scenę z komiksu, kiedy Rorschach też był tym gościem, który tylko bije, powiedzmy, aż do momentu, kiedy zabija tego jednego gościa, który tam pedofila i w ogóle dał swoim psom na pożarcie dziewczynkę i w ogóle strasznego człowieka. I to jest istotne, dlatego że właśnie śmieliśmy się z filmu Zacka Snydera, że ludzie po tym filmie widzą Rorschacha jako cool gościa i tak dalej, a ta scena miała być upadkiem Rorschacha. Ta scena w komiksie to jest scena, w której Rorschach przechodzi na tą złą stronę. To jest ten moment, kiedy od którego przestajemy widzieć Rorschacha jako bohatera, przynajmniej w założeniu Moora, a zaczynamy widzieć tego zatwardziałego psychopatę, który przekracza granicę. I dlatego wydaje mi się, ta scena tutaj o tyle lepiej działa, bo jeżeli znasz murowski komiks i odnosi się ona do niego bezpośrednio, bo to jest też ta scena, w której on przekracza granicę i się zatraca w tym kompletnie. Żona go zostawia, dziecko zabiera, wyjeżdża. Ten moment, kiedy on pociąga za spust i przechodzi jakby dalej, to jest jednoznacznie negatywne miejsce. Choć zabija bardzo złych ludzi, robią bardzo złe rzeczy, to cały czas widzimy, że poszedł za daleko i nie powinien był aż tak daleko pójść i nie powinien był tego zrobić, co zrobił w tym momencie.
No ale to też jest ten moment, kiedy nasz bohater już w zasadzie zostaje zostawiony tylko... sam, ale jest też pozbawiony złudzeń zupełnie, nie? Bo to jest też ten moment, kiedy wspomnieliśmy już o tym, zdaje się, wcześniej, gdzie nawet ci jego ziomki tutaj z ekipy superbohaterów nie są kompletnie zainteresowani tym, że na przykład czarni mogliby zabijać czarnych, bo to nie jest temat, którym by się nikt interesował, nie? Zadymy w Harlemie wybuchają cały czas, coś takiego jest powiedziane.
Niech
się tym sami zajmują i tyle, nie? Więc widać, że to jest bohater, który nie ma tych wartości, ideałów, które mają superbohaterowie, bo świat nie jest zbyt brutalny na to zwyczajnie i gość traci po prostu.
Po kolei wszyscy go zawodzili, nie? Że zawiodło go najpierw to policja, nie? To jego marzenie, żeby tam wstąpić. Najpierw go ludzie zawiedli, bo w ogóle to, co się stało z jego rodziną, nie? W tym kinie. Później go zawiodła policja, chciał wstąpić, wiesz, żeby radzić sobie z takimi rzeczami, nie? Chciał coś zmienić na świecie. Policja też się okazała tym przeżarta, tym złem i wszystkim, co najgorsze. Później w końcu to wyzwolenie się, nie? Że może wymierzać tę sprawiedliwość bez żadnych ograniczeń tak naprawdę, nie? Że nie musi się stosować do tych, no nie ma nikogo nad sobą, nie, nikt go nie kontroluje, może stosować tą. Znowu trafia do drużyny superbohaterskiej, która ma być jakąś zmianą, że to wszyscy mają być ci wyzwoleni, którzy wymierzają sprawiedliwość.
Od początku mówią w sumie, że nie będą, bo się nie pokazuj.
No to też, ale wiesz, ale to też się okazuje właśnie, to jego wyzwolenie, to tego ostatnia ostoja tego, że mógł robić coś na własną rękę, zresztą to, na co się żona zgodziła, nie, że o, to jest coś, co może wprowadzić jakąś zmianę, nie, możesz coś zmienić i nie, i dupa. Utyka w tej drużynie superbohaterskiej, która się okazuje też zupełną pustką, drogą donikąd. No i na końcu właśnie jak mamy tą scenę, jak on siedzi w domu i jedyne, co to ściska w ręce, ten sznur, nie, że to już jest koniec.
No więc pytanie, jak to się połączy z Willem współcześnie dla tego serialu, no bo jeśli on jest, wiemy, że on ma ten jakiś plan, który realizuje z Lady True, na pewno wszystko to, co przeżył, będzie miało wpływ na to, co zamierza zrobić.
Po coś to pokazał swojej wnuczce.
No właśnie. Zresztą no, mamy też powiedziane, że on w którymś momencie mówi, że no, ona sama musi te wszystkie elementy odkryć sama w odpowiednim czasie, no bo prawda by ją zbyt przytłoczyła tak naraz, nie? Że nie poradziłaby sobie, gdyby miała to odkryć naraz, więc on doskonale wie, że ona będzie po kolei odkrywała kolejne elementy tej zagadki, no i odkrywa. Jasne widać, że jakby spłuknięcie tych tabletek to nie było jakby, to nie jest łatwa sprawa, ale prędzej czy później pewnie no... jakby będzie miało to znaczenie dla jej postaci dalej, nie?
To, że ona trafia do Lady True, która możemy założyć, że jest jedyną osobą, która ma odpowiednie procedury medyczne, że jasne, ona była aresztowana, ale z drugiej strony zakładamy, że Lori nie chce jej śmierci, więc mając do wyboru, no oddaje ją tam, bo albo będzie miała martwą Angelę i nic się nie dowie, albo będzie miała żywą Angelę i może się czegoś dowie, więc dlatego ona się budzi u Lady True i zakładam, że następny odcinek zacznie się od tego, że Lady True zacznie jej tłumaczyć i wtajemnicza się w swój plan, już mając nadzieję, że pójdzie
albo
dalej.
Manipulować nią,
albo
manipulować
nią, co jest dalej, co jest dalej możliwe. Ciekawi mnie ten motyw z tym motywem cyklopa, bo jasne, widzieliśmy tych gości w tamtych czasach, no ale de facto wpadł Will i ich wszystkich rozstrzelał. Jasne, mogli mieć inną komórkę w innym miejscu i tak dalej, ale ważne jest to, że kiedy on każe Jadowi się powiesić, to robi mu ten sam symbol. Jakby dając zrozumienia, że Jad też jest członkiem Cyklopa, czy jego dziadek był, jak on twierdzi, jego ten ubiór Ku Klux Klanu. I moje pytanie brzmi jakby, okej, to w takim razie co się dzieje dalej? Czy to jest, czy oni dalej planują jakąś hipnozę na masową skalę, czy coś takiego?
Jak to jest połączone z tymi bramami do...
Dokładnie, jak to jest połączone z tymi bramami, bo z drugiej strony, jak się zastanowisz, to sam Will korzysta z tej technologii. To znaczy, że coś tam poszło w tą stronę, ale z drugiej strony ewidentnie ta operacja dalej działa. Czy to jest jakaś grupa w grupie? Czy to na przykład właśnie Roszaki to są totalne właśnie redneki, ale Keen, powiedzmy to jest jakieś Illuminati dodatkowe teraz, wiesz, Keen, Jad i tak dalej, że mieli swoją grupę, to jest ciekawe, czy oni, no bo zakłada, że to jest raczej grupa, która gdzieś urosła, raczej to nie jest grupa, która się przekształciła w redneków, którzy po prostu wyszli na ulicę, bo jest zbyt proste i małe.
Te redneki to może być po prostu jakiś odprysk, który tam na swoją rękę działał, nawet nie wiedział, co się dzieje, wiesz, w większym jakimś obrazie tego, nie, że a ci, którzy tam naprawdę rządzą tym, no to może ich dopiero poznamy, nie? Że którzy dalej kontynuują tego cyklopa, nie? Tego core grupę. Nie wiem, jak to właśnie ogarnąć z tymi ludźmi, no bo w to, co się zmienili, zresztą też pewnie cyklop się nie, cała ta organizacja nie spodziewała się, że wie, że pojawi się Rorschach, pojawi się ten Notes, nie? I to też trochę pozmieniało, nie? I myślenie ludziom. I te przemiany społeczne, socjologiczne, nie? I ciekawi mnie cały czas, czy jest ten, po tym odcinku, czy jest ta grupa, która rządzi wszystkim, nie? Bo to już jest tak konspiracja
zarosła. Wygląda na to, że mamy dwie strony takie główne, tak, nie? Jedna, gdzie jest właśnie Will i Lady True i oni mają tutaj zaplecze to naukowe całe i tę historię i tak dalej. No, a z drugiej strony mamy tą kawalerię, która też ma swój jakiś plan.
Mnie jeszcze dwie rzeczy zastanawiają. Pierwsza to jest taka, że on powie, że zrobiłem coś, przez co ona mnie znienawidzi.
Angela, no.
No co takiego? Kazanie powieszenia się Jadowi?
To
byłoby zbyt...
W tym świecie
kontekście, to... No właśnie, więc za co miałaby go znienawidzić?
Nie wiem. Dowiemy jeszcze.
No bo wydawało mi się, że coś w tych wspomnieniach będzie, ale tam nie było nic, za co ona by go miała nienawidzić faktycznie.
No może jeszcze tego nie wiemy. No,
a druga sprawa, ta właśnie Cyklopa, nie wiem, czy zauważyliście, jak zmieniła się postawa Jada, kiedy on na chwilę wyłącza tą latarkę i on na chwilę odzyskuje jakby świadomość. Jest ta rozmowa, ja najpierw mówi, masz w szafie ten ubiór Ku Klux Klanu. On mówi, że był mojego dziadka, że to jest moje dziedzictwo, skoro to takie dziedzictwo, to dlaczego je kryjesz w szafie? I w tym momencie, jeżeli się przyjrzycie, zachowanie Jada jest dosyć specyficzne. On zamiast się zawstydzić, to się prostuje jakby jeszcze bardziej, uśmiecha się i z taką kompletną pewnością siebie mówi, że nie masz pojęcia, kim jestem, czy coś takiego. I on powiada, tak, wiem, robi znak Cyklopa i każe mu się powiesić. Ale w tym momencie widzisz, jakby on... Jad, mówiąc o tym, był z tego dumny i jakby był pewien potęgi tego organizacji, czy czegokolwiek za nim stoi, nie? To nie wydaje ci się, jakby to była jakaś tam byle co. On, kurde, stojąc w miejscu, gdzie wie, że znalazł się, nie wie jak tutaj, no bo zakładam, że nie pamięta tego momentu, nie wie, co się dzieje, a mimo wszystko jest tak pewny siebie. Także warto zwrócić uwagę na tą końcówkę, kiedy on zaczyna, kiedy jakby już ta maska spada i Jad nagle jest kompletnie... Wydaje się, jakby był na pozycji, wiesz, tutaj władczej w tym momencie.
Mhm. Ciężko.
No to wskazuje na to, że to właśnie nie są po prostu, wiesz, typy, których możesz przyjechać do i mówi, patrz, bo mam grupę redneków pod sobą, patrz, nie, to musi być coś
więcej. Może być też tak, że wiesz, że nie wiem, Jad miał jakąś swoją jeszcze oddzielną komórkę od kina, nie, że oni było tylko, że tak współpracują i
nie sądzę, to jest za dużo gmatwania by było już.
No. Nie, no wydaje mi się, że po prostu no, kawaleria to jest nie tylko to, co widzieliśmy do tej pory, nie? Jakby to
albo
fakt...
to jest tylko te tępe narzędzie, a właśnie Cyklop to jest coś więcej. Możliwe,
tak, że
jak masz...
Dokładnie.
Masz ten pogrzeb, nie pogrzeb, stypę, jak to nazwać, no ten motyw, gdzie Angela udała, że mdleje. Pamiętacie, jak ona przyszła i było dom pełen białych, bogatych ludzi. Może to było zebranie organizacji Cyklopa, wiesz, był tam Kin, była tam żona Jada, może właśnie teraz oni z tych policjantów i typków, którzy tam gdzieś po magazynach coś budowali, właścicieli magazynów, stali się elitami na przykład, więc może tam, to tak teraz, taki jest obraz teraz ich...
No tak, tylko że kurczę, to teraz pytanie, jaki miałby być ich duży plan, który być może najpewniej stałby jakoś w kontraście do tego, co chce zrobić Will, który zawsze był przeciwko jednak tej ekipie i co chce zrobić ewentualnie też ta cała naukowa tutaj organizacja, nie?
No
czy to będzie miało to, czy będzie to miało jakiś związek z tą hipnozą? W jaki sposób robienia tych bram między wymiarami miałoby się w to jakoś wpisywać? Czy oni będą chcieli coś uwolnić, czy nie wiem? Ja na razie mam wrażenie, że mamy trochę za mało tych klocków, żeby jeszcze...
Wydaje mi się, że rasizm na tym etapie jest czymś, wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale zbyt małym. Chodzi mi o to, że doprowadzenie do kolejnych czystek rasowych, jak straszne i wielkie by się nie wydawało, blednie przy zagrożeniu bombą i holokaustem nuklearnym, nie? I wydaje mi się, że po prostu w tym momencie, kiedy dopiero co mieliśmy zagrożenie holokaustem nuklearnym, które zostało zatrzymane lub opóźnione przez wielką ośmiornicę, w tym momencie na przykład używanie tej technologii, żeby teraz zrobić, nie wiem, mind blast, który spowoduje, że ta hipnoza przejdzie i jak w X-Men Red nagle ludzie zaczną się rzucać na mniejszości czy coś w tym rodzaju, to jest zbyt małe i zbyt nieznaczne w obliczu, wiesz, doktora Manhattana na Marsie, księżyca pod Jowiszem, możliwości zagłady całej rasy ludzkiej przez bomby nuklearne. Gdyby się okazało, że oni chcą pozbyć się czarnoskórych po prostu na przykład ze Stanów, to byłoby strasznie płytkie myślenie.
Natomiast wydaje mi się, że oni mogą używać jakichś napięć rasowych jako narzędzia właśnie też, nie? Jakby widać, że im jest z jakiegoś powodu na rękę utrzymywanie tej sytuacji, w której jest takie napięcie po prostu, nie? Cisza przed burzą, gdzie mamy tych zamaskowanych policjantów, z drugiej strony mamy tego wroga, tak? Tę kawalerię i z jakiegoś powodu weszli, zaczęli działać w momencie, w którym wydarzyła się ta biała noc i oni wtedy wkroczyli do akcji, przejęli jakby dowodzenie tą całą kawalerią i ukierunkowali to wszystko tak, żeby to cały czas było w takim status quo, w jakim było do tej pory, nie? A jednocześnie widzimy, że oni tam, ta ekipa sobie cały czas nad czymś tam pracuje i wiedzą, jednocześnie wiedzą o tym oczywiście, co się wydarzyło naprawdę. Więc to też będzie miało na pewno jakieś znaczenie. Natomiast nie sądzę, żeby to było po prostu, żeby wymazać wszystkich czarnoskórych ludzi, to jest coś, co wiesz, co jest właśnie, co by się nadawało w Złotej Erze komiksowej, a nie tutaj, gdzie pewnie skala jest jeszcze większa, nie, niż się może wydawać.
Tym bardziej, że w duchu Watchmen jest to, co raczej zrobiło Ozymandiasz, no, czyli jakieś takie globalne przesunięcie potęg, czy zmiany sojuszy, czy coś w tym rodzaju. Jeżeli mieliby zrobić coś, to wpłynie obecnie na stan polityczny świata, może na przykład uważają, że sytuacja ta ozymandiaszowa jest nie do podtrzymania i chcą inaczej ją wyegzekwować, czy coś w tym rodzaju. Wiesz, ja to widzę dużo globalniej, jakby to, co oni by kombinowali, niż stanowo. I to jest mój dysonans trochę w tym serialu, bo wszystko, co się dzieje, jest małe. Wszystko, co się dzieje się tutaj, w Tulsie, nie? Wszystko jest w Tulsie, dobrze mówię? Bo oni cały czas tutaj wrócili i tutaj siedzą po tej masakrze. Znowu się wprowadzili ludzie. I ten motyw... cały czas jest tutaj. Lokalny szef policji, lokalny senator, który przyjeżdża, lokalny wydział.
No się dziwne, że to się wszystko dzieje tak lokalnie. No.
A jednocześnie masz wrażenie, że to jednak ma, wiesz, mówimy tu o jakimś tworzeniu życia i takich rzeczach, więc masz wrażenie, jakby to miało jednak globalny rozmach, nie? I mam ten dysonans. Za bardzo nie widzę planu, który miałby w tym momencie okalać cały świat, bo wszystko na razie widzę tylko tutaj. Może to celowy zabieg, ale na razie przez to...
A może Lindelof po prostu spierdzieli zakończenie i będzie chodziło o wymazanie czarnych.
To byłoby płytkie.
Znaczy, no. Może...
Ja tylko zakładam, że ten serial nie musi się skończyć wcale idealnie, nie?
No nie, no to ja jestem pewien, że skończy tak, że wszystko będzie źle.
No. Ale niech będzie, chociaż nie będzie to płytka idea.
No nie, podejrzewam, że... Nie, kurczę, Flash był czarno-biały, teraz już na czerni-biel nie ma miejsca, nie? Jakby to jest charakterystyczne dla Watchmen jednak. Wiemy, że jedna strona ma wiedzę o tym, co się wydarzyło i jednocześnie zakładamy, że... Jest taka szansa, że na przykład ta ekipa, która wcześniej była Cyklopem, jakby straciła dostęp do tej swojej technologii? Może tak być? I przejęła ją jakby ta druga strona razem z Lady True i Willem ma dostęp do tego i budują ten Millennium Clock, który okaże się wielkim, wiecie, urządzeniem do hipnotyzowania wszystkich dookoła ludzi. Bo słuchajcie, wielkie urządzenie do hipnotyzowania to jest dokładnie coś jak wielka kamernica z kosmosu.
Tak, to się kojarzy. Tym bardziej, że kamernica robiła Mind Blast, więc teraz wiesz, dalej ten motyw z umysłem. Z tym, że jakby to też to, o czym mówisz, by było fajnie były komentarzem społecznym, jakby nie patrzeć, czyli to, że ludzie przy władzy mają w dupie wszelkie zamieszki i napięcia rasowe, że im w ogóle nie o to chodzi. Że to są tylko narzędzia i to podburzanie społeczeństwa i tak dalej, to jest tylko środek do celu, a ci ludzie, którzy są na górze, właśnie w tym wypadku, może to, w co zmienił się na przykład Cyklop, że oni na początku wiedzieli, że nasi praojcowie słyszeli te bajania o wyższości białej rasy i tak dalej, te wszystkie pierdoły, a tak naprawdę my uznaliśmy, że to jest bzdura, że to jest jakieś że to jest patrzenie na taką skalę mikro, my patrzymy na skalę makro i wiemy za to, że dzięki temu można łatwo manipulować ludzi, nie? To byłby komentarz do dzisiejszych czasów społecznych.
Ale kurczę, wyobrażam sobie, że mogłoby to zostać ujęte w ten sposób właśnie, że no, w naszym interesie było utrzymywanie tutaj rasizmu, bo...
Tak, było, ale my sami mamy go gdzieś, nie?
Tak, że to jest po prostu coś, co było nam potrzebne do tego, żeby utrzymywać tutaj ludzi w ryzach i robić to, co robimy, nie?
No to byłby komentarz społeczny, mówię, bo jakby nie patrzeć...
Wielu osobom jest na rękę...
W dzisiejszych czasach w wielu krajach jakby bardzo na rękę jest dokładnie na rękę, tak. Jakichkolwiek napięć, powiedzmy, społecznych.
No. Okej, dobra, słuchajcie, to myślę, no w tym odcinku nie mamy co mówić o Ozymandiaszu i tak dalej,
był dużo, dużo bardziej zwarty niż ten poprzedni, nie?
To
tak jak mówiliśmy na początku, że to jak, prawie jak jedno ujęcie, nie? Było przeskakiwanie między tymi kolejnymi scenami, a nie, że pięć różnych historii, które się łączą w jedno, bo to było łatwiej śledzić. I dużo, dużo też ten poukładało, to był w końcu odcinek, który dawał odpowiedzi jakieś i porządkował.
Ale nie zostawił aż tylu pytań, ile bałbyś się, że zostawił. Jakby po tym odcinku więcej już wiemy w stosunku do tego, co było wcześniej, niż mamy kolejnych furtek i doceniam to, że Lindelof nie popełnia błędów z Losta, gdzie każdy kolejny odcinek dodawał tylko milion furtek i nic nie odpowiadał. Tutaj dostaliśmy sporo sensownych odpowiedzi.
Mieliśmy takie nagromadzenie, że to było już tak napeczniałe, nie, że musiało to schodzić to powietrze.
I piąty w sumie też dał sporo odpowiedzi.
Piąty też, ale dopiero ten szósty, on był takim, w ogóle on był taki spokojny. Nie, znaczy, nie działy się rzeczy przerażające, ale z punktu widzenia narracyjnego i całej konstrukcji, on był właśnie taki spuszczeniem tego powietrza, nie, że płynęłeś przez niego, a nie tak, że znowu masz pięć historii, że masz przejście na Wejta, przejście na Angelę, przejście
nie wiesz,
na
co się dzieje.
No. Fajne, bardzo fajna konstrukcja.
Doceniam to, że nie idą w tą stronę i coraz większe mam zaufanie, że faktycznie po 9 odcinkach ja nie będę zastanawiał się, gdzie oni teleportują wyspę. Więc.
No nie, no właśnie to było tyle dobre, że ten wątek i Who Dead Justice i Willa się przewija od samego początku i nikt nie wiedział za bardzo, o co chodzi, i w tym momencie jakby dopiero mamy to wszystko powiązane i to naprawdę w stosowny sposób. Plus, jakby nie patrzeć, ten serial dodał sporo do loru komiksowego, nie? Pewnie Alan Moore nie byłby z tego powodu zachwycony, ale myślę, że
z żadnego powodu zachwycony.
To
więc
prawda, no to, ale to już dodajemy raczej jako obowiązkowy punkt programu. Natomiast wydaje mi się, że z różnych jakby naprawdę Alan mógł trafić gorzej, jeśli chodzi o kontynuowanie jego dzieła w jakikolwiek sposób.
Poczytać, nie? Before the Watchmen, albo poczytać o tym, jak Dr. Manhattan napierdala się z Supermanem. Nie wiem, są takie opcje. Wydaje mi się, że z tych wszystkich to na razie jest zdecydowanie najlepsze rozwinięcie.
A w ogóle podoba mi się ten, jak historia i w ogóle to, co się dzisiaj dzieje, ładnie koreluje z tym serialem, bo mamy Alana Moore'a, który mówi, że wiesz, pierwszym filmem superbohaterskim w Hollywood były Narodziny Narodu, nie? Że superbohaterstwo się wzięło z tych przemian rasowych, nie? Z tych rzeczy. No i dokładnie to samo jest w serialu, nie? Że mamy pierwszego superbohatera, który jest dzieckiem właśnie tego, co się działo na tle rasowym, nie? Tych wszystkich napięć.
On powstał z kolei, bo dla niego superbohaterem był Czarny Szeryf, nie?
Tak, 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 ale wiesz, ale on był tym pierwszym, który też przez to, jak na niego wpłynęło społeczeństwo i to, jak wiesz, wyglądały te wszystkie sprawy rasowe. Nie dlatego, że miał potrzebę serca, nie, tak jak Superman, że on musi pomagać dobrym, nie, że ten dobry chłopak będzie pomagał ludziom, nie. Nie, on tutaj dlatego, że chcieli go powiesić, nie, i ten złość w nim tak buzowała, że wyżył się i wtedy jak on przyszedł do domu, nie, no to powiedział, że teraz jestem zły. Teraz powiedział do żony, nie, jak przyszedł z tym sznurem, zresztą jakie to jest symboliczne, nie, na szyi, i mówi, teraz mogę ci powiedzieć uczciwie, jestem zły, jestem wściekły, nie, i z tej wściekłości narodził się pierwszy amerykański bohater, nie, więc to też ładnie zazębia się z tą całą historią na Watchmen i z tego, wiesz, jaki był pomysł na całą tą serię Alana Moore'a. To jest fantastyczne zrozumienie materiału źródłowego w końcu, nie.
Choć Moore tego nigdy by nie przyznał.
Nie, nigdy by nie przyznał. Nawet jakby mi się podobało to.
Nie, on może siedzieć, wiesz, ale on tam siedzi, już czeka następny odcinek, nie może się czekać, tam odpala następny, tylko ale wiesz, jest taki podjarany, siedzi, nie może, tylko wiesz, jakiś telefon dzwoni, od razu angry
ale
face. Wiesz,
ale ja totalnie po tym, co z nim akurat DC robiło przez lata i jak go potraktowało w pewnym momencie, to ja jestem Tim Moore i tak cały czas, bo ja wiem, że on cały czas on kochał to robić i go połamali po prostu, zniszczyli człowieka. Więc no, tutaj walić DC, ja jestem Tim Moore.
No dobra, słuchajcie, to podzielcie się koniecznie z nami swoimi teoriami. Wyjątkowo publikujemy ten odcinek w miarę na bieżąco, żebyśmy mogli wspólnie oczekiwać, co tam się wydarzy w kolejnych epizodach. No już będziemy sobie, ja już będę sobie oglądał też na bieżąco, nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc, bo no kurczę, no, to naprawdę może na dobrą sprawę w tych 3 odcinkach jeszcze może się tyle wydarzyć, że może się okazać, że w ogóle wiesz, byliśmy
jakaś inna frakcja może dojść.
W ogóle szkoda, żebyśmy ślepej ulicy, okaże się, że tak naprawdę motywacje obu wszystkich stron tutaj są kompletnie inne, niż nam się wydawało do tej pory, bo coś tam, nie? Bo okazuje się, że
to złoczyńcą będzie szeryf z tego filmu, który on oglądał.
Okazuje się, że Justice jest tak naprawdę biały, bo nie widzieliśmy wszystkiego.
Było ich kilku, było ich trzech.
Nie, okazało się, wiesz, że on starto białe, co miał na oczach, później starto czarne i był znowu biały po spodem.
I z nią maską jeszcze, a tam Joker.
Incepcja ma.
Dokładnie, Joker. Już taki, wiesz, ale taki biały, bo make-up. Wiesz, why so serious? I pętelka na szyję.
No, okej, okay, dobra, słuchajcie. Był z nami Oskar Rygowski, Radek Pisula, się nazywam Łukasz Stelmach. No i do zobaczenia w kolejnym omówieniu, po kolejnym odcinku, czy w 2 odcinkach. Zobaczymy, jak czasowo będziemy stali. W każdym razie zobaczymy się przy okazji kolejnych odcinków. I tak jak wspomniałem, napiszcie nam w komentarzach. Może coś przegapiliśmy, być może macie jakąś inną teorię, inny pomysł na to, co się dzieje. Być może są jakieś inne poszlaki jeszcze, o których nie wspomnieliśmy. Piszcie nam w komentarzach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej.